każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Marcin Sasin przy mikrofonie, zaczynamy naszą audycję, a gośćmi w studiu są radni Patryk Broszko, Gorzów Plus, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Radosław Wróblewski, Koalicja Obywatelska.
Witam serdecznie.
I Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czekamy jeszcze na Jerzego Synowca z klubu Kocham Gorzów, miał być, pana mecenasa nie ma, ale my wciąż czekamy. Może stoi w jakimś korku, jak wczoraj mieszkańcy przed tym?
Korków nie ma.
Nie ma korków w Gorzowie?
O tej godzinie meczu żużlowego nie ma.
Nie ma, a wczoraj był. A propos meczu, to trzej muszkieterowie dają Stali wygraną po mękach z Motorem. To tytuł z naszej strony internetowej na www.radygorzow.pl. Patryk Broszko, pan jest kibicem, bo wiem, że ani Radosław Wróblewski, ani Sebastian Pieńkowski za mocnymi kibicami nie są, ale pan jest.
To
będzie z tą drużyną?
Ogólnie jestem kibicem sportu. Żużel jest mi o tyle bliski, że ja wychowywałem się tuż obok stadionu żużlowego i mam bardzo miłe wspomnienia z dzieciństwa, lat młodzieńczych i obecnych, jeżeli chodzi o żużel. Oczywiście wczoraj byłem obecny na stadionie i...
Spokojnie pan dojechał, czy tak jak...
Dojechałem, tak jak mówiłem tutaj przed wejściem na antenę, z Kłodawy, skąd akurat jechałem, do stadionu 25 minut. Jadąc przez most Lubuski, widziałem, jakie są korki do zjazdu do ulicy Grobli Woskowej. Po prostu pojechałem na same rondo i skręciłem w lewo przy dilerze samochodowym, później koło Lidla, również w lewo, ulica Mazowiecka, ulica Wawrzyniaka Śląska.
Zapamiętajcie to państwo. Następnym razem.
I polecam tę trasę, ponieważ dojechałem 25 minut, a doskonale widziałem, jakie korki są w innej części miasta Gorzowa. W tej sytuacji, w jakiej jest Gorzów, jeżeli chodzi o remonty, czyli Sikorskiego, ostatnią rzeczą, jaką bym zrobił, to pojechałbym przez centrum miasta i dlatego wiedziałem, że tam będzie Armagedon i był. I faktycznie był. Jeżeli chodzi o sam mecz...
Wlał w pana serce nadzieję, czy wręcz przeciwnie?
No, była to duża huśtawka nastrojów, bo pierwsze biegi przyprawiły mniej kibiców siedzących obok w wielkie osłupienie. Jak to mogło się wydarzyć, że drużyna, która jeszcze niedawno była pierwszoligowa, w Gorzowie prowadzi 6 punktami już po kilku pierwszych biegach... Ratujemy się rezerwami taktycznymi. No, na szczęście to wszystko przyniosło oczekiwany skutek. Zawodnicy w postaci Andersa Thompsona obudzili się w odpowiednim momencie. Był Szymon Woźniak, był zawsze niezawodny Bartek Zmarzlik i rewelacyjny póki co Rafał Kalczmarz. I to ta czwórka dała nam możliwość tego, żebyśmy się cieszyli z ostatecznego rezultatu i myśleli o bonusie w kontekście meczu rewanżowego.
Sebastian Pieńkowski.
Pan redaktor tu podsumował mnie z kolegą Wróblewskim, że nie jesteśmy mocnymi
kibicami. Wywnioskowałem z rozmowy przed.
A ja to tak sprostował, że kibicami jesteśmy, bo zawsze gorzowskim drużyną kibicujemy. Ekspertem ja się nie czuję takim.
O, to może lepiej, dobrze, okej, poprawiam się.
Takim jak na przykład pan radny Broszko.
Dziękuję.
Na meczu nie byłem, ale oczywiście jak się dowiedziałem, że Stal wygrała, się ucieszyłem. Tutaj słyszę od innych ekspertów, że liga jest wyrównana, no więc będzie pewnie ciężko w tym sezonie powalczyć chociażby o półfinał, ale trzymam kciuki, żeby prezes Zmora i cała jego drużyna powalczyły, no bo to jest rzeczywiście jeden z najważniejszych sportów w Gorzowie Wielkopolskim.
Radosław Wróblewski.
Ja nie jestem fanem, kibicem żużla typowym, który chodzi na stadion, ogląda mecze. To po pierwsze, więc nie znam się na tej dyscyplinie sportu. Interesuje mnie zawsze to i to czytam, gdzieś tam śledzę w mediach społecznościowych czy też w innych mediach, jakie są wyniki. Tak? I cieszy fakt, że gorzowska drużyna wygrała. Pierwszy mecz był przegrany chyba wyjazdowy.
Minimalnie.
Ale minimalna przegrana, no taka też minimalna, albo kilkupunktowa wygrana. Ja myślę, że to tak wygląda, że drużyna będzie rosnąć i docierać się w trakcie kolejnych meczy, w trakcie sezonu. No i trzymajmy kciuki.
Ale rozumiem, że jako radnego interesuje pana promocja Gorzowa poprzez sport żużlowy, bo jak wskazał jeden z naszych słuchaczy, komentując na naszej stronie internetowej. Pytał o, w cudzysłowie, promocję miasta, w związku z tym, że ostatnio Stargorzów dostała na tę promocję miasta sporo pieniędzy. No, będzie pan o to dopytywał? Jak to będzie?
Znaczy, powiem tak, na pewno jest to interesujące. Od wielu lat burzy krew tak naprawdę kibiców chociażby innych dyscyplin. Z drugiej strony możemy powiedzieć tak, że żużel, chociażby w kontekście popularności w północnej części województwa, nie tylko w naszym mieście, no gromadzi tak naprawdę na stadionie najwięcej kibiców. To jest tam powyżej 10 tysięcy, to tam prawie co mecz jest taka średnia czy frekwencja. Nie ma innej dyscypliny, która by w tym momencie zgromadziła tylu kibiców. Kiedyś w Gorzowie, no to jeszcze mieliśmy Stilon Gorzów na dobrym poziomie i rzeczywiście też taka frekwencja bywała na stadionie na Myśliborskiej. Dzisiaj niestety to już jest historia. Natomiast rzeczywiście można w różny sposób patrzeć, analizować właśnie promocję Gorzowa przez sport, przez żużel. No na pewno jesteśmy chociażby gdzieś obecni w różnych tam mediach centralnych, bo żużel w niektórych oczywiście mediach przebija się jako dyscyplina sportowa, jest co tydzień komentowana, są transmisje, więc Gorzów też gdzieś jest. No do tej pory takim elementem promocji było Grand Prix w Gorzowie. Raz w roku ono się odbywało, ale tego nie mamy w tym momencie, więc jak gdyby też tej takiej promocji o skali międzynarodowej już nie będziemy mieli. Więc myślę tak, zawsze, od kiedy pamiętam, inwestowanie w jedną dyscyplinę sportu więcej niż w inne wywołało emocje w Radzie Miasta, w środowisku sportowym i o to też będziemy pytać i będziemy się zastanawiać, jakie są efekty inwestowania pieniędzy w promocję na żużel, inne dyscypliny, co to tak naprawdę daje miastu.
Emocje wywołuje strajk nauczycieli. Minął tydzień pełen właściwie napięcia. Jak panowie oceniacie te pięć dni strajku i te kilka dni egzaminów gimnazjalnych? Sebastian Pilkowski.
Ja już jak wcześniej wspominałem, każdy ma prawo do strajku, ale ten strajk nie można robić kosztem innych. W tym przypadku mamy strajk, gdzie część nauczycieli biorąca udział w strajku wykorzystuje dzieci i rodziców do tego, by osiągnąć swoje cele finansowe. I niestety bardzo krytycznie na to patrzę, ponieważ są to metody nie mające nic wspólnego z demokracją, czyli szykanuje się nauczycieli, którzy nie chcą strajkować, robi się takie typowe ścieżki zdrowia, ubiera się na czarno, krzyczy się łami strajkowie do ludzi, którzy przychodzą, żeby egzaminy się odbyły.
A mówi pan cele finansowe, a ja zacytuję szefa ZNP, który powiedział na konferencji prasowej: protest pracowników oświaty dotyczy przede wszystkim jakości prawa oświatowego i szeroko rozumianej polityki edukacyjnej, a sprawy płacowe
panie
są sprawą podrzędną.
Panie redaktorze, negocjacje trwały, dopóki ZNP czy dwa związki ich nie zerwały, a zerwały je z jednego powodu, ponieważ rząd według nich zaproponował im za mało pieniędzy. W związku z tym pan broniarz mija się z prawdą, to po pierwsze. Po drugie, SMS-y, które krążą, że trzeba kosztem dzieci to robić i tak dalej, i tak dalej. Zaszczucie nauczycieli, którzy myślą inaczej. To są metody, powiedzmy sobie jasno, stalinowskie, z III Rzeszy, faszystowskie i to nie będę...
Nie za mocno?
Nie za mocno.
Zdecydowanie za mocno. Proszę nie przeprosić
mocno,
za to, panie kolego.
Nie za mocno. Niech pan pozwoli, że skończę. Czy pan jako dziennikarz, czy ja jako inżynier mam kartę inżyniera czy dziennikarza, która mnie chroni? Czy nauczyciel nie może zmienić zawodu? Może. W związku z tym ja powiem, co powiedział mi nauczyciel, który nie strajkuje. Powiedział mi tak: Sebastian, zlikwidować kartę nauczyciela, i to nie mówię ja jako członek Prawa i Sprawiedliwości, to mówi nauczyciel, zlikwidować kartę nauczyciela, podnieść pensję do 4,5 tysiąca, ale wymagać od tego, żebyśmy uczyli i zwiększyć pensum. On nawet powiedział do 40 godzin, ja się z tym nie zgadzam, bo to jest za dużo, ale to, co rząd proponuje, 24, myślę, że to jest dobry pomysł, bo to jest w całej Europie. W związku z tym, jedna strona mówi tak, damy pieniądze, ale musimy zrobić reformę, a druga strona mówi nie, my chcemy tylko pieniędzy i to jeszcze kosztem dzieci i rodziców. To jest skandaliczne, to posunęli się wszyscy ci za daleko. Informacja medialna, gdzie kodowcy puszczają dźwięki zwierząt i zakłócają egzaminy, a nauczyciele wychodzą i klaszczą, to dyskwalifikuje nauczyciela. Ja również jestem rodzicem. Nie życzę sobie, żeby tacy nauczyciele bez etosu, bez morale, pokazujący swoje dno intelektualne, uczyli moje dzieci. I trzeba to ostro powiedzieć. Są w Polsce dwie grupy społeczne. Sędziowie i nauczyciele są reliktem PRL-u, niezreformowane, które kosztem innych części społeczeństwa chcą żyć. I dzisiaj ta prawda, dzięki panu Broniarzowi, można to powiedzieć. I dzisiaj pan Broniarz zrobił to, że ten system trzeba zreformować i widzą to rodzice, widzi to młodzież, która jest już świadoma, która zdaje egzamin gimnazjalny i trzeba sobie jasno powiedzieć. Ci ludzie, którzy pomogli, kuratoria zorganizowały i dyrektorzy, chwała im za to, bo kosztem dzieci, ich przyszłych efektów nauczania, ich przyszłych karier zawodowych, robienie takich rzeczy jest totalnie niemoralne. Więc apeluję, panie Broniarz, pan się opamięta i ze swoimi kolegami z Platformy Obywatelskiej przestanie uprawiać polityki, tylko pan siada do stołu i rozmawia o reformie, za które będą pieniądze.
Tylko teraz pytanie do pana jeszcze jedno. To, co pan przed chwilą powiedział, bardzo mocne stwierdzenia, nie usztywni. Jeżeli załóżmy, że w Prawie i Sprawiedliwości w obozie rządzącym byłoby takie zdanie wybijające się, to nie usztywni tych, którzy strajkują?
Ja mówię o wszystkich nauczycielach.
Nie poczują się dotknięci.
Panie redaktorze,
o tych, którzy strajkują.
Ja mówię
czy
o nauczycielach.
Ja
mówię tylko i wyłącznie o nauczycielach, którzy i pan Broniarz daje na to przyzwolenie, oficjalnie mówi oczywiście, że nie. Dobrze, pan prezes. Dziękuję za zwrócenie mi uwagi. Ci nauczyciele, którzy szykanują innych, czyli zaprzeczają prawom demokracji, ci nauczyciele, którzy cieszą się z tego, że egzaminy są zakłócane, ja mówię o tych nauczycielach, nie o tych, co strajkują i mają prawo do strajku i strajkują normalnie, uczciwie. Także, żeby było jasne.
Tylko porównywanie do metod z III Rzeszy to jest bardzo mocne.
A ścieżki w Radomiu, co to było? To panu się nie kojarzy, tylko, że nauczyciele stoją w czarno, przechodzi nauczyciel,
nie, no,
się
ja osobiście gwizda, też
może
tego
jeszcze
nie rozumiem.
Pałki, dajmy, niech nas
pałują. Gdzie takie wydarzenie miało miejsce? Proszę mi powiedzieć.
Oglądać telewizję. Nie
proszę
pamiętam, ale proszę oglądać telewizję. Ja dostałem SMS-a, w którym jest to opisane. Bo nauczyciele takie SMS-y dostają.
Dobrze, dla mnie się liczy konkret. Dla mnie się liczy konkret. Proszę mi powiedzieć, gdzie takie ścieżki zdrowia miały miejsce.
Nie ścieżki zdrowia,
ścieżki,
tylko
porównuje pan do Radomia.
Porównuje.
Radom to były ścieżki zdrowia, zomowcy bili pałami,
stoją przebrani na czarno nauczyciele i to robią.
Nie wszyscy nie. Naraz,
to są
mówimy
metody poniżej
pasa oddam głos
w czasie egzaminu.
Nie, to a cierpliwe czeka.
Ja wiem, że, ale proszę Państwa, brakuje mi w tym momencie cierpliwości. Sebastian, proszę wycofać się z tych słów, które powiedziałeś. Po pierwsze, jeżeli mówisz o kimś, że jest dnem moralnym, naprawdę może warto by było w tym momencie czasami pójść w kierunku tego, że zanim zobaczysz, powiedzmy, ziarno wokół swojego bliźniego, zobacz, że też masz, powiedzmy, belkę w swoim oku. To po pierwsze. Warto, żeby ta refleksja nam towarzyszyła, zwłaszcza, że zbliża się Wielki Tydzień, święta Wielkiej Nocy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jeżeli, Sebastian, porównujesz to do metod stalinowskich, III Rzeszy, faszyzmu, kompletnie, i tu ci powiem wprost, intelektualnie nie masz kompletnie racji. Kompletnie nie masz racji, Sebastian.
Trzeba było mnie słuchać, co mówię.
Nie masz, Sebastian, w żadnym momencie...
Wrzucasz wszystko do wspólnego worka.
Nie masz, Sebastian, w żadnym momencie racji. Proszę nie porównywać tego. To, że ktoś wysłał ci SMS-a, nie oznacza jeszcze, że coś takiego miało miejsce. Panie redaktorze,
widział pan te zdjęcia? Ja nie stoję po żadnej ze stron, tylko chcę powiedzieć, że rzeczywiście i Twitter, i na Facebooku pojawiały się takie informacje, że rzeczywiście nauczyciele...
Mnóstwo informacji się
pojawia. Ja rozumiem,
pojawia,
natomiast
tak?
Są też medialne informacje mówiące o reakcjach nauczycieli, którzy przechodzili przez tą grupę nauczycieli, którzy stali
dobrze,
przed wejściem
różne
na
są reakcje. Powiem wprost, różne są reakcje. Przepraszam bardzo. Jak były strajki w latach 80. za Solidarności, strajk to jest pewnego rodzaju też dynamika, tak? Warto w tym momencie sobie z tego też zdawać sprawę. Zostawiam to w tym momencie do wewnętrznej oceny tej grupy w danej szkole, która takie rzeczy robi, na które się zdecydowała. Natomiast nigdy nie pozwoliłbym sobie i dlatego, Sebastian, proszę cię, wycofaj się z tych słów. Mówienie, że są to porównywanie tych nauczycieli do stalinistów, faszystów i nazistów z III Rzeszy. Jeszcze dokończę. Jeszcze kolega Broszko czeka. Ale powiem też wprost, proszę państwa. Fakt strajk, między innymi chodzi o płace, ale tak naprawdę popatrzmy na tą degrendoladę, na tą deformę oświaty, która się dzieje, proszę państwa. Od kilku lat tak naprawdę minister Zalewski Zalewska nie potrafi poradzić sobie z problemami oświaty, funduje coraz większe problemy. Również dla rodziców, zaraz będzie podwójny rocznik, dla samorządu w tym momencie, także dla nauczycieli. I tutaj jest bardzo ważne, byśmy spojrzeli w szerszym kontekście na to, co się dzieje. Wydłużenie awansu zawodowego, z którego później gdzieś tam próbuje się wycofać, z tego wydłużenie ścieżki awansu zawodowego, a awans zawodowy związany jest właśnie z wynagrodzeniami. Kwestia oceny pracy nauczycieli, gdzie całkowicie jak gdyby zbiurokratyzowano pracę dyrektora szkoły i nie tylko w tym momencie. To powoduje wszystko, że to środowisko
ale to przez ostatnie 3 lata, czy wcześniej tej pracy biurokratycznej
ale
nie było?
Ale ostatnie 3 lata też. Mhm. Przede wszystkim ostatnie 3 lata. Proszę zobaczyć, że wcześniej takiego strajku nie było. I teraz jeśli mówimy o tym, bo kolega Sebastian zarzuca tutaj, że pan prezes Broniarz gdzieś tu z kolegami z Platformy. Na miły Bóg, Sebastian, a kim jest pan prezes Proksa? Startujący z list Prawa i Sprawiedliwości, będący radnym z Prawa i Sprawiedliwości, który wbrew swoim dołom, wbrew swoim członkom podpisuje porozumienie z rządem. Trzeba na to tak spojrzeć. I bądźmy też tutaj, Sebastian, obiektywni. Ja, Sebastian, proszę ciebie, żebyś wycofał się ze słów, które naprawdę powiedziałeś za mocno i zbyt ostro. Nawet jeżeli masz swoje racje, wycofaj się z tych słów.
Za chwilę będzie adwokatem Patryk Broszko.
Szanowni Państwo i Panie Redaktorze, pozwólcie, że odczytam krótką wiadomość od moich znajomych, którzy są nauczycielami, którzy wystosowali wspólne stanowisko. Cytuję, niech będzie pensum 24 godziny przy tablicy i 16 poza nią, pełne 40 godzin. Żadnych kart nauczyciela i trzynastek. Jak każdy pracownik wymagam stanowiska pracy z pełnym wyposażeniem do jej wykonywania, godzin pracy w wymiarze maks 8 godzin dziennie od godziny 8 do 16. Urlopu na żądanie i wypoczynkowego kiedy chcę. Rady, wywiadówki, obróbki sprawdzianów i przygotowanie do zajęć w tym czasie. Szkolenia na koszt pracodawcy i tylko w czasie godzin pracy. Na wycieczki niech zatrudnią specjalistów, animatorów, przewodników, ochroniarzy. Ja mam wolne, jestem po pracy. Telefon służbowy do rozmów z rodzicami i samochód służbowy do jazdy na nauczanie indywidualne. Karta multisport. Pensja adekwatna do wymaganych kwalifikacji.
Przesady, nie wszyscy to
minimum
mają.
Jak... Momencik. Sprawy wychowawcze niech ogarnie specjalista psycholog. Ja jestem po pracy. Wymagam laptopa, dziennik elektroniczny, drukarki z przydziałem tonera, papieru, sprawdziany i analizy, skanera, archiwizacja dokumentów i ich udostępnianie rodzicom. Ostatnie zdanie. I już się. Osobny stolik, jak w normalnej korporacji. To jest to wszystko, czego dzisiaj nauczyciele nie mają, a czego się domagają. Czyli de facto sprowadza się to do tego, nie to, co pan radny Pinkowski powiedział, że reliktem są nauczyciele i sędziowie PRL-u, system, tylko system. System. Tylko jest pytanie.
Tylko nauczyciele dlaczego, chcą tego systemu.
Dlaczego,
to jest problem.
Dlaczego ani państwo...
Ci, którzy strajkują.
Ale teraz ja mówię. Panowie, dlaczego ani obecny rząd, ani poprzednie rządy nie miały odwagi, żeby zmienić system? Zmieniamy podstawówki na gimnazja, gimnazja na podstawówki, a nie robimy czegoś, co jest tak naprawdę najbardziej istotne w pracy nauczycieli i wychowaniu naszej młodzieży i dzieci. I dopóki tego nie zrobimy, dopóty będą te strajki. Ja naprawdę nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby to uregulować w taki sposób, jak przed chwilą odczytałem. 8 godzin dziennie i w tym czasie i nauczanie, i sprawdziany, wywiadówki i tak dalej. I adekwatne do tego wynagrodzenie.
Mogę?
Sebastian Pinkowski.
No to jeśli są taki apel jest uczciwy nauczycieli czy nauczyciela, to ja się pytam, gdzie pan Broniarz to ma przy stole negocjacyjnym? Pan prezes Broniarz, dobrze. Gdzie ma to przy stole negocjacyjnym? No nie ma tego. On zrzucił, bo powiedział,
strony,
że 24 godziny to jest skandal.
Rząd ma to samo, co podpisał z Solidarnością i nic więcej.
No ale ma właśnie reformę, 24 godziny, tak?
Ja bym chciał się zapytać
ekspertów. I pewne podwyżki za to. Wracając, bo tutaj pan radny Rublewski mnie wyzywa do przeproszenia, no to ja oczywiście przeproszę.
Ja
proszę. Okej, pan radny mnie prosi, to ja oczywiście przeproszę tych nauczycieli, jeśli ci nauczyciele przestaną się tak zachowywać, bo ja to mówię jako rodzic, a później jako polityk, ja to mówię jako rodzic, ja mam dzieci, ja sobie nie życzę jako rodzic, żeby moimi dziećmi sobie realizować pewne finansowe cele, bo ja jako inżynier nie realizuję, nikogo nie szantażuję, że ich dzieci nie będą miały mostu, czy jakiegoś budynku, czy czegoś im nie wypowiedzieć. wyprodukujemy, bo ja nie mam pensji. To nie są te metody, to nie są te czasy. I nauczyciele, którzy używają takich metod, tylko i wyłącznie o nich mówię, bo jeszcze raz podkreślam. Szanuję wszystkich nauczycieli, którzy strajkują, bo takie jest w Polsce prawo, a ja szanuję prawo. Ale jeżeli ten strajk jest patologią, która krzywdzi inne osoby, to trzeba to jasno powiedzieć, że nie ma na to zgody. Jako Sebastian Pińkowski rodzic nie życzę sobie tego.
Radosław Wolewski, ale chciałem zapytać, jak pan się odnosi do tego, co wydarzyło się przed dwudziestką, przy Szarych Szeregów i demonstracji poparcia członków Komitetu Obrony Demokracji?
Ja, nie, to nie byli kodowcy, bo kodu w Gorzowie jako organizacja, struktura nie ma. I tak, także myślę, że to byli ludzie, którzy kiedyś pewno byli w kodzie, tak, a działają, powiedzmy, już na własną rękę.
To nieistotne, to nie się wydarzyło.
Teraz powiem tak, ja myślę, że w żaden sposób to jako tako nie przeszkodziło w przeprowadzeniu egzaminu, to po pierwsze. Jeżeli, powiedzmy, gdzieś tam były elementy takiego happeningu związanego z tym, że puszczano jakieś dźwięki tak zwanego pogłowia, to się nie dziwię, proszę Państwa, bo porozmawiajcie z nauczycielami i posłuchajcie, jak oni się poczuli, kiedy w tym momencie wiadomo było, że zbliża się strajk, a w tym momencie prezes rządzącej partii mówi w tym momencie o takich rzeczach jak 500 plus na krowę, 100 plus na tucznika, nie mówi nic o nauczycielach, ignoruje ich w swoim wystąpieniu tak naprawdę, no to to środowisko poczuło się bardzo źle. I gdzieś taka forma happeningu miała miejsce.
Mam wrażenie, że teraz jest oko za oko, ząb za ząb w tej
zaostrza się to wszystko, dlatego proszę Sebastiana, żeby przeprosił, wycofał się. Proszę Sebastiana, żeby wycofał się z tych słów dotyczących stalinizmu, faszyzmu i III Rzeszy. I jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa. Sebastian, przepraszam, ale muszę Ci to powiedzieć. Jako PiS zachowujecie się bardzo nieodpowiedzialnie. Stygmatyzujecie grupy zawodowe, stygmatyzujecie sędziów. Teraz stygmatyzujesz, Sebastian, nawet twoi liderzy tak ostro się nie wypowiadają. Stygmatyzujesz grupę zawodową, nauczycieli. Sebastian, ci ludzie w większości nawet nie mają nic wspólnego z PRL-em. Nic wspólnego z PRL-em nie mają. Chłopie, zastanów się. Możemy się różnić. Możemy się różnić. Takich uproszczeń żeby właśnie, że to są ludzie... No to jest merytoryczne, bo tylko nie uprawiajmy takich uproszczeń, że dla ciebie nauczyciele to jest model.
Czy pan intelektualnie nadąża za tym, co ja mówię?
Nie, za panem nikt nie
nadąży. Mam wrażenie, że nie. Ja mówię o reformie systemu, a ci nauczyciele, którzy strajkują i reprezentujący je związki, nie chcą tej reformy. Chcą tylko kasy.
Solidarność
też. Jeżeli
Solidarność też tak robi, to też nie rozumie, że trzeba zmienić system. I nauczyciele, którzy chcą tylko pieniędzy, nie chcą zmienić systemu, no to zerwano rozmowy. W momencie, gdy premier Szydło zaproponowała zmianę systemu, natychmiast zerwano rozmowy. No, niech pan rozmawia o faktach. No bo jeżeli pan mi przypisuje stygmatyzowanie, to oczywiście pan nie rozumie, co ja mówię, bo ja mówię jasno. Rozumiem. Trzeba reformy, nie ma nic dzisiaj za darmo, kosztem innych grup społecznych.
Przez 3 lata nie zrobiliście nic dla reformy oświaty.
Panie rektorze, jeszcze tak.
Proponuję panu oglądać Matura to bzdura. Efekty, no niestety, części środowiska nauczycielskiego jako części systemu chorego, który trzeba zreformować.
Jeszcze jedna taka uwaga a propos już stricte negocjacji. Czasami jest tak, że pewne osoby, które negocjują, wyczerpały już swoje moce, można powiedzieć, i dobrze by było w takiej sytuacji albo zastąpić te strony, które są w toku negocjacji, innymi osobami, które mają inny, może trochę inne spojrzenie, inne podejście do tematu, ewentualnie powołać osobę całkowicie niezależną. I zresztą pojawiał się tutaj temat niezależnego mediatora. Nie wiem, dlaczego to nie zostało zrobione.
Dzisiaj
widzimy, że i formuła pana Broniarza, i pani prezes, pani premier Szydło, czy pani minister edukacji, no wydaje się być wyczerpana, dlatego dobrze było, żeby to była osoba trzecia z zewnątrz, ewentualnie zastąpienie tych osób, bo nie widać, żeby to w ogóle gdzieś posunęło się w którąś stronę, tak? W tą lepszą stronę, przybliżającą nas do konsensusu.
Jedno zdanie i kończymy.
Tak. Ja tylko powiem jedną rzecz, bo jeżeli mówimy o czymś takim jak wzrost pensum w tym momencie, pociąga też to za siebie duże skutki, przede wszystkim zatrudnienia.
A w Europie
konkurencja wśród zawodów, panie radny?
Proszę mi dać skończyć. Panowie, konkurencja... Pierwsza zasadnicza sprawa. Związki zawodowe między innymi zawsze będą bronić miejsc pracy i pracowników.
No
i
tego są.
Tego są. A wzrost w tym momencie pensum oznacza jedno, również w tym momencie dosyć duże zwolnienia wśród tej grupy zawodowej. Panie doktorze, pensum w krajach Unii Europejskiej jest bardzo różne. Jeżeli się kiedyś umówimy, to chętnie na ten temat porozmawiamy i powiem.
Jedno zdanie, dosłownie jedno. Dlaczego w tym wszystkim nikt nie mówi o takim rozwiązaniu jak bon oświatowy? To całkowicie idzie w zapomnienie, a to też rozwiązałoby wiele kwestii.
A dlaczego nikt nie mówi o tych dzieciach i tych rodzicach, którzy się stresują?
To za chwilę powiemy po wiadomościach. No. Najpierw wiadomości i Patryk Małyszko.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Jutro do Gorzowa ma przyjechać pierwszy tramwaj budowany w bydgoskiej Pesie. Gorzowskie koszykarki przystąpią do walki o finał rozgrywek Energa Basket Ligi Kobiet.
Wiadomości Radia Gorzów, Patryk Małyszko.
Pierwszy nowy tramwaj dla Gorzowa budowany w bydgoskiej Pesie jest już gotowy. Z naszych informacji wynika, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jutro tramwaj przyjedzie do Gorzowa. O szczegółach Hela Kobelak.
MZK nie chce komentować sprawy. Z naszych informacji wynika jednak, że tramwaj do Gorzowa przyjedzie w niedzielę rano, a kilka dni później rozpoczną się testy homologacyjne. Tramwaj będzie musiał przejechać określoną ilość kilometrów. Sprawdzane będą m.in. hamulce, a ewentualne usterki będą usuwane na miejscu. Testy prowadzić będą przeszkoleni gorzowscy motorniczowie. W sumie do Gorzowa ma trafić z Bydgoszczy 14 niskopodłogowych trójczłonowych twistów. Będą przyjazne dla osób z wózkami bądź na wózkach, klimatyzowane, wyposażone w nowoczesne systemy informacji pasażerskiej oraz automaty do sprzedaży biletów i system zliczania pasażerów. Każdy tramwaj będzie miał 48 miejsc siedzących i 122 stojące oraz 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Jego maksymalna prędkość to 70 km na godzinę.
Z naszych informacji wynika, że nowy tramwaj ma być testowany na torowisku wzdłuż Alei 11 listopada.
To są wiadomości Radia Gorzów.
Koszykarki Invest in the West NA Gorzów przystąpią do walki o finał rozgrywek Energa Basket Ligi Kobiet. W pierwszych meczach dziś o godzinie 18.30, jutro o godzinie 17.00 gorzowianki zmierzą się we Wrocławiu z miejscową Ślęzą. Niestety trener Dariusz Maciejewski nie wie, czy zobaczymy na boisku Julię Rydzikową i Marię Papową, a zespół Ślęzy gra obecnie na bardzo wysokim poziomie.
Mamy pełną świadomość, że tak jak z Toruniem, kiedy zagraliśmy 3 mecze na bardzo dobrze i wybitnie, ten ostatni mecz, wyszło to na statystykach, to mieliśmy zwycięstwa. Dobry mecz nam nie pozwolił wygrać te trzecie spotkanie z Toruniem i ze Ślęzą będzie bardzo podobnie, więc musimy się po prostu wznieść na wyżyny swoich umiejętności i zagrać bardzo dobre zawody. I to, jeżeli taka sytuacja będzie, to jest szansa na to, że będziemy zwycięzcy, ale trudno powiedzieć, w jakiej dyspozycji po tych sytuacjach, które w tej chwili mamy kontuzjowanych, będziemy. Także wszystko jest w naszych rękach, w naszych głowach. Mamy pełną świadomość, że jesteśmy w stanie zagrać dobre zawody, bardzo dobre zawody i wtedy jest szansa na to, że wywieziemy zwycięstwo.
Przypominamy, że relacja z obu spotkań na antenie Radia Gorzów.
Wiadomości z kraju.
Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń informuje, że w ramach programu Mieszkanie Plus na zaawansowanym etapie jest realizacja 28 tysięcy mieszkań. Sejm rozpoczął pracę nad nowelizacją przepisów o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Mają one poprawić działanie programu Mieszkanie Plus. Zmiany pozwolą poszerzyć katalog gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości. KNZ będzie mógł pozyskiwać działki od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, dodaje.
Mamy 28 tysięcy ostatecznych decyzji inwestycyjnych, czyli projektów, które już są w trakcie realizacji. Część z nich to już są klucze do mieszkań w kilku lokalizacjach, m.in. Biała Podlaska, Jarocin czy Kępno. W budowie to są mieszkania w Wałbrzychu, w Gdyni, w Katowicach, w kilku innych lokalizacjach. Jest blisko 20 tysięcy już mieszkań w projektowaniu.
Obecnie w Krajowym Zasobie Nieruchomości według informacji resortu inwestycji jest 115 lokalizacji. Na tych terenach może powstać około 63 tysięcy mieszkań. W tych wiadomościach Radia Gorzów to wszystko. Na kolejne zapraszam za niespełna godzinę.
Więcej informacji na stronie www.radiogorzow.pl.
Reklama. Sponsorem serwisu www.radiogorzow.pl jest Centrum Stomatologii Eurodent. Dyżury nocne i świąteczne. 25 lat tradycji i doświadczenia. Eurodent. Róg Pionierów i Spichrzowej. Telefon 95 720 20 35.
Po reklamie.
95 i 6 FM. 95 i 6 FM.
605 956 956. Tu poczta głosowa Radia Gorzów.
Masz problem? Potrzebujesz interwencji? Widzisz coś, o czym powinni wiedzieć inni? A może chcesz kogoś pochwalić? 605 956 956. Dzwoń i zostaw wiadomość. Przekażemy informacje na antenie. Poczta głosowa Radia Gorzów. 605 956 956.
Sponsorem prognozy pogody jest producent okien i drzwi firma Konstans. Kłodawa, ulica Gorzowska 11.
Sponsorem prognozy pogody jest Ceramika Nowa. Płytki ceramiczne, wyposażenie i projektowanie łazienek. Gorzów, ulica Podmiejska 15F.
Sponsorem prognozy pogody jest kręgielnia Bowling Słowianka. Twoje miejsce na dobrą zabawę.
W Gorzowie w tej chwili 4,5 stopnia, zachmurzenie jest duże, ciśnienie wynosi 1025,5 hektopaskala. To oznacza, że nie zmienia się.
Sponsorem prognozy pogody był producent okien i drzwi firma Konstans. Twoje okna, twój ciepły dom. www.konstans.pl.
Sponsorem prognozy pogody jest Ceramika Nowa. Gorzów, ulica Podmiejska 15F.
Sponsorem prognozy pogody była kręgielnia Bowling Słowianka. Gorzów, ulica Słowiańska 12. www.bowlingsłowianka.pl.
Szukasz idealnej bielizny? Chcesz skorzystać z porady profesjonalnej profiterki? Już dziś odwiedź sklep Dysu i dopasuj do siebie bieliznę najlepszych marek. Ale to nie wszystko. Od 8 do 20 kwietnia przy zakupie 3 sztuk biustonoszy otrzymasz rabat w wysokości 20% na wszystkie. Hurtownia Bielizny Dysu, ulica Podmiejska 15D. Triumf Mieszka I 54, Triumf Manhattan. Sprawdź nasz fanpage. Dysu Gorzów.
Po reklamie.
Radio Gorzów.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Polityczne podsumowanie tygodnia.
Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Patryk Broszko, Gorzów Plus, Radosław Wróblewski, Koalicja Obywatelska i Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Radni w takim składzie dzisiaj dyskutujemy na naszej antenie. Marcin Sasin, witamy po przerwie. A to był Radosław Wróblewski, który musiał odświeżyć gatun. Dobrze. A zostajemy przy szkołach. Mamy pytanie od słuchaczy. Moim zdaniem bardzo ważne, bo ważne postulaty nauczycieli. Są jakieś rozmowy między nauczycielami, czy związkami, a rządzącymi. A co z rodzicami, na przykład przedszkolaków, którzy nie mają co z dziećmi zrobić? Co teraz? Czy w jakiś sposób tutaj miasto mogłoby zareagować, powinno zareagować? No bo realny jest problem, bo o ile dzieci, powiedzmy, w wieku, w którym rodzice mogą bez obawy zostawić dziecko w domu, no to tutaj problemu nie ma. No ale co z rodzicami, które mają takie dzieci w takim wieku, które nie mogą zostawić dzieci same? Jak to rozwiązać? Radosław Wróblewski.
Proszę Państwa, nie widzicie tego, bo tutaj tylko słyszycie nas, ale ja powiem, że tak koledzy patrzyli tu to i w tym momencie.
Ale też będziemy się dokazywaliśmy na pana radnego,
ponieważ pan radny popiera strajk. Jako opcja polityczna, która popiera ten strajk. No, czasem jasno powiedzieć.
Ja też strajkuję w WOM-ie, jeżeli jestem w tym momencie w ośrodku metodycznym, tam też pracuję, też biorę udział w strajku. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące, rzeczywiście, no powiem tak, każdy strajk jest uciążliwy i na pewno ta uciążliwość dotyka również rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, ale także wczesnoszkolnym. Ja powiem tak, nie spotkałem się jeszcze z jakimiś tutaj w tym momencie takimi zarzutami, ostrą taką krytyką, jeśli chodzi o strajkujących nauczycieli, również w przedszkolach. Natomiast wiele instytucji w tym momencie tworzy taką możliwość, żeby rodzice na przykład przychodzili ze swoimi dziećmi.
No tak, tylko jak pilnuje dyrektor, no to do odpowiedniej ilości.
Czy też liczby. To prawda, tak, ale też jest... Ale ja mówię, panie rektorze, ja mówię o rozwiązaniach, które na przykład w takiej sytuacji organizuje pracodawca, tak? Czy też zapewnia w tym momencie właściwą opiekę, możliwość przebywania tych dzieci właśnie tam, gdzie pracuje jego rodzic.
No i mieliśmy takie przykłady. Urząd Miasta, szpital, Akademia w Gorzowie.
Tak,
banki
oczywiście. Oczywiście, że tak. Więc takich możliwości jest wiele. Jest to oczywiście utrudnienie. Każdy sobie zdaje z tego sprawę, ale no, jeżeli środowisko i związki zawodowe, członkowie nie tylko decydują się na strajk, to też w tym momencie proszę Państwa i apeluję o zrozumienie właśnie takiej to oto sytuacji i apel do rządzących, żeby w tym momencie również usiedli do stołu rozmów i realnie chcieli rozmawiać i rozwiązywać te problemy, a nie udawać, że proponuje się takie rozwiązania, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Natomiast oczywiście ten strajk, jeżeli będzie trwał, im dłużej będzie trwał, tym pewno te niedogodności będą mocniej doskwierać. Ale z drugiej strony powiem tak, te rozwiązania, taka samoorganizacja oddolna, która następuje, pokazuje, że ludzie też mają zrozumienie dla tego, co się dzieje i na dzień dzisiejszy w wielu miejscach, ja mocno podkreślę, w wielu miejscach, bo nie wiem, czy wszędzie, w jakiś sposób sobie z tym problemem poradzono.
A w pana opinii stwierdzenie, czy matury są zagrożone, moim zdaniem, tak jak powiedział prezes Sławomir Broniarz, to dobrze, że to w tym kierunku idzie, bo powiem państwu, że słyszałem o sytuacji takiej w jednej z gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych, bo mówiłem o tym przed programem, że część rodziców spisała nauczycieli, którzy dawali korepetycje i stwierdzili, że jeżeli nie dojdzie do matur, a matura to już jest egzamin gimnazjalny, bardzo poważna sprawa, a matura bardzo, bardzo poważna sprawa, no to taka lista zostanie skierowana do skarbówki.
Proszę bardzo, jeżeli tak uważają i mają takie dowody, proszę bardzo, niech kierują, tak? Natomiast ja powiem rzeczywiście, no, jeżeli strajk będzie się przedłużał i będzie w tej formie kontynuowany, to tak jak prezes Broniarz powiedział, matura może być zagrożona. Matura może być zagrożona.
Sebastian Pieńkowski.
No, ZNP,
ale ja pytałem o przedszkola, rodziców i co może zrobić miasto.
No to właśnie ZNP generuje ten konflikt dalej, tak? Mamy za chwilę szantaż maturami, czyli kolejny szantaż kosztem dzieci i rodziców. Tutaj pan radny Platformy Obywatelskiej, który bierze udział w strajku, bo jest nauczycielem, pięknie okrągło powiedział rodzicom, co mają robić, czyli nic z tego właściwie nie wynika. Tak naprawdę jest to zadanie władzy wykonawczej, czyli prezydenta i dyrektorów, żeby zapewnić tę opiekę. Oczywiście fizycznie pewnie nie jest to możliwe, więc niestety rodzice sobie muszą radzić sami. Ja apeluję jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości do Związku Nauczycielstwa Polskiego i innych związków. Siadajcie do stołu, rozmawiajcie nie tylko o pieniądzach i reformie, a rodzice po prostu jasno to rozwiążcie, bo rząd pokazuje, że w ciągu 4 lat do 8 tysięcy dojdą pensje, jeśli to pensum wzrośnie, jeśli zrobimy chociaż jeden mały krok reformy. A jeśli rodzice to obserwujecie, że waszym kosztem część nauczycieli, używając nieładnych, brudnych metod, idźcie na wybory w maju i w październiku i głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość, żeby skończyć ten szantaż.
Przepraszam, czy to
kampania
wyborcza jest?
Tak, jesteśmy w okresie kampanii, nie wiem, czy pan wie.
Panie aktorze.
No. Dobrze, to Patryk kampania... Groszko rozwiąże nasz tutaj problem.
Nie sądzę, żebym rozwiązał ten problem, bo ten problem nie jest do rozwiązania, bo tak naprawdę...
Ja mówię dyskusję o...
Tak, ale a propos pana pytania, tak, co do tego, jak na przykład miasto by mogło ten problem rozwiązać, tutaj nie ma żadnych takich narzędzi, które mogłoby skupić dzieci, młodzież w jednym miejscu i poddać opiece, no właśnie komu, tak na dobrą sprawę. Więc cieszy mnie empatia przede wszystkim pracodawców, nawet w tych firmach korporacyjnych, w przedsiębiorstwach prywatnych, gdzie rodzice mogą przychodzić z dziećmi do pracy i mogą cały czas tą pracę świadczyć. Nie ma konieczności brania ani posiłkowania się jakimiś fikcyjnymi zwolnieniami, ani posiłkowania się urlopami na żądanie. I to pokazuje też...
Najwspanialsza instytucja babcia i dziadek.
No, ale nie każdy sobie może na to pozwolić, tak? No, są sytuacje, gdzie są samotne matki z dziećmi i tutaj jest problem. Dlatego taki apel do pracodawców, jeżeli nie widzą przeciwwskazań, to dopóki trwa ten strajk, dopóty pozwolić proszę pracownikom z tymi dziećmi przychodzić ewentualnie jakieś elastyczne godziny pracy. I to jest tyle, co możemy w tej chwili zrobić.
I to jest tyle, jeśli chodzi o temat strajku w szkołach. Zmieniamy nasz temat rozmowy. Tramwaje. Nowe tramwaje, które miały być, ale będą
jeżdżą po Gorzowie.
Według nieoficjalnych informacji Radia Gorzów jutro mają być testowane.
Ale te informacje nieoficjalne to też SMS-em przysyłają do redaktora?
Kto przysyła SMS-em?
Nie wiem, pytam się.
Nie, no jak? Tutaj koledze realizatorowi coś tego. Ja nie mam przy sobie telefonu, ja nie rozumiem.
Nieoficjalnej informacji.
Nie, nieoficjalnej, bo MZK nie komentowało wczoraj. No, wczoraj był piątek, tak. Eli Kobela, która gdzieś tam wyszarpała te informacje, że ten nowy tramwaj ma być, mówię oczywiście kolokwialnie,
dramatyzuję,
ma być testowany w alejach 11 listopada. Nowe tramwaje. No ale to dobrze? To dobrze. No,
panie
to
redaktorze,
w końcu.
Jeżeli ja mam zacząć, były testowane proszę. Przez stare Helmuty szyny tramwajowe, które zostały wykonane na obecnych inwestycjach, czyli na ulicy Kostrzyńskiej. Myślę, że czas najwyższy, żeby zaczęły to testować również nowe tramwaje.
A jaka to będzie zmiana, jeśli chodzi o taki efekt
przerażający? Dobra.
To będzie skok cywilizacyjny, bo jeżeli mieliśmy 50-letnie tramwaje, a teraz będziemy mieli tramwaje, które są wyprodukowane w 2019 roku, no to mamy skok 50-letni do przodu, tak? Na pewno to będzie efekt świeżości, nowości, efekt wizualny, ale mam nadzieję też, że to skłoni część mieszkańców do tego, żeby jednak przesiąść się w komfortowe warunki transportu miejskiego.
50-letnie, czyli w Gorzowie będzie 2069.
No, przeskakujemy. No, co tu dużo mówić. No, czas najwyższy. Tak?
Mnie już nie będzie.
Mnie również.
Ale pan pesymistycznie tutaj myśli.
Linia życia się wydłuża.
Ja już trochę lat mam. A co tu powiedzieć? No, kwestia jest taka, jeżeli mamy mieć coś nowego, dobrego, fajnego, nowoczesnego, to im szybciej, tym lepiej. Ja już powiem tak, no, nie cofajmy się. Co, jak, dlaczego tak się stało? Ważne, że zbliża się to ku końcowi i finiszujemy. I to jest ta ważna wiadomość, myślę, dla mieszkańców, dla nas wszystkich. Idźmy do przodu. Jeżeli rzeczywiście tak się stanie, że za jakiś czas będziemy mieli to miasto, które jest gdzieś rozkopane, będziemy mieli w tym momencie uporządkowane.
Ale będzie, bo wszyscy jak tu siedzimy, wiemy, że będzie. Tak,
no to w tym momencie im szybciej, tym lepiej tylko, tak Patryk? Ale to będzie nas to cieszyć i rzeczywiście to miasto odzyska swój blask, odzyska swój wizerunek i będziemy po prostu w pełni zadowoleni, że jesteśmy jego mieszkańcami. Ale Sebastian przerażająco Krakowski. Dobrze, to przerażająco mi jednak, wolę dobrze.
To żart. Intelektualny.
Sebastian, jaki intelektualny.
Ja jest intelektualny.
Ja też nie. No, taki paradoks.
Dokładnie. Może się mylę, ale chyba od stycznia już tego roku mieliśmy jeździć tramwajami. Ale jak widzę państwu radnym, to nie przeszkadza. Pewnie gorzowianom w większości też nie. Ale trzeba popatrzeć na drugą stronę medalu. No, przez to, że te tramwaje jeszcze nie jeżdżą zgodnie z harmonogramem, a dopiero mamy opóźnione i to mocno próby pierwszego tramwaju, no to mamy problem, że przedsiębiorcy nie działają, bankrutują. No i ja za bardzo widzę tutaj większość radnych się tym nie przejmuje. No i okej, ale mówię, idzie to wszystko za wolno. Oczywiście każdy się będzie gorzowianie cieszył, jak to się w końcu skończy. Im szybciej, tym lepiej. Jednak niestety nie idzie to zgodnie z harmonogramem i te opóźnienia są zbyt duże. No niestety, czekać nam wypada tylko cierpliwie i nic poza tym.
No to adwocem, ale też takiej głębi intelektualnej chciałbym użyć tutaj. Też,
proszę mnie zaskoczyć.
Zaskoczę. Gdybym miał tak porównywać te inwestycje miejskie, drogi Sebastianie, ale również inwestycje krajowe, które rząd prowadzi, także nie do końca wychodzą i są realizowane zgodnie z pewnym harmonogramem przyjętym. Natomiast Sebastian tutaj... Zgadza się.
Natomiast i teraz ostatnich trzech słuchaczy przestało nas słuchać.
I teraz tak poważnie już bez tej głębi intelektualnej, Sebastianie. Powiem tak, no Radosław Wróblewski, jaki może mieć wpływ na to w tym momencie, że są te opóźnienia?
No, no jaki
ja mogę mieć? No,
nawet jak opóźnienia. Jaką mamy szczątki ludzkie w ziemi, że mamy...
No jak ja mam? Panie aktorze, no bądźmy uczciwi. Jaki
nie, nie,
mieć
nie.
No,
ale
nawet jako radni i tak dalej. To pytanie do kolegi Sebastiana, który był przewodniczącym Rady Miasta, miał jako też większy wpływ na to, niż zwykły radny, nie? Nie zostałeś prezydentem, Sebastian, ale też byś na to nie miał wpływu, nawet jakbyś nim został. To tyle. I nie jest tak, Sebastian, że się nie przejmujemy, bo my też z tymi ludźmi rozmawiamy, którzy właśnie mają tam swoją działalność gospodarczą, prowadzą.
Jak się zapomniało o tych przedsiębiorcach z Sikorskiego?
No tak, no, okej.
Okay, bo tylko, ich nie ma pewnie.
No, tylko tak naprawdę nie mamy na to do końca wpływu. Albo w ogóle.
Patryk
Baszczon, tak jest.
Patryk Baszczon, tak jest. Szanowni Państwo, tak się składa, że dziś z rana miałem okazję wdać się w polemikę z byłym ministrem z Gorzowa, panem Surmaczem, który użył takiego samego argumentu, jak przed chwilą pan radny Pińkowski, że są opóźnienia w inwestycjach w Gorzowie.
Jakiś rozdzielnik.
Tylko problem w tym, że ta broń jest obosieczna, bo patrząc na inwestycje państwowe w kraju, to mogę wymienić jednym tchem. Droga S5 na 3 odcinkach opóźniona, S6 na jednym odcinku, S3 na jednym odcinku.
Ale wie pan,
że
mieszkańcy nawet nie wiedzą, gdzie jest
tak
S5, S6.
Ale to, okay,
ale
to,
to
ja nie chciałem postawić kropki po tym, co powiedziałem. Chodzi o to, że problem inwestycji w skali kraju jest taki sam. Problem braku pracowników. Gdyby było więcej pracowników na rynku pracy, to dużo łatwiej byłoby przedsiębiorcom realizować w terminach te inwestycje.
Pełna zgoda, tylko mogę dwocem?
No bardzo proszę, bo właściwie
bo przy S5, nie wiem, 6, tam gdzie są opóźnienia, z tego co wiem, nie ma przedsiębiorców, którzy bankrutują obok. Więc jeżeli mam jakieś opóźnienia, trzeba zaproponować, pan jako przedstawiciel klubu, który rządzi w Gorzowie, zaproponować tym przedsiębiorcom jakieś inne rozwiązania, tak? Obniżyć podatki lokalne.
A co mogą
lokalne miejskie, to zrobiliśmy.
Tutaj ognie nie wymyślimy, natomiast co możemy zaproponować jako miasto tym mieszkańcom, którzy nadal konsekwentnie protestują przeciwko stacji paliw przy ulicy Fedry ostatnio? Jedna z pań bardzo źle postąpiła i tutaj padły groźby pod kątem prezydenta Gorzowa i przedsiębiorcy, który tę stację buduje. Co miasto, bo miasto mówi, no mleko się wylało. Inwestycja, już widzieliśmy zdjęcia w gorzowskich mediach, a kto nie widział, może iść w tamto miejsce i zobaczyć, powstaje, prace idą pełną parą, ale mieszkańcy mówią stanowcze nie. No to miasto może, czy nie może?
Pozwoli pan, że zacznę, bo zanim kilka słów do mieszkańców, to muszę skierować kilka słów do moich kolegów radnych, ponieważ ta sytuacja z tymi groźbami karalnymi pod adresem pana prezydenta niestety, ale też jest wywołana stanowiskiem niektórych radnych podczas sesji Rady Miasta, na której stawili się mieszkańcy. A już tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli prezydent miasta w swoim stanowisku mówi jasno i wyraźnie, że postąpiłem zgodnie z prawem, inaczej nie mogłem zrobić, a jeden, drugi, trzeci radny, nie będę wymieniał z nazwiska, bo ci panowie na pewno wiedzą, kogo chodzi, używają takich stwierdzeń, że prezydent nie jest carem tego miasta, żeby sobie w ten sposób decydować, że nie dba o mieszkańców. Te słowa nie tylko utwierdzają mieszkańców w tym roszczeniowym żądaniu od prezydenta, ale wywołują pewną nienawiść do instytucji prezydenta miasta, czego wyrazem były właśnie te groźby karalne. Dlatego panowie radni, mając na uwadze to, co się zdarzyło podczas ostatniej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, apeluję i proszę, abyśmy jako klasa polityczna w Gorzowie Wielkopolskim jednak byli powściągliwi w artykułowaniu tak mocnych słów pod adresem prezydenta czy kogokolwiek. Bo sami państwo widzicie, jak ludzie potrafią niektórzy być podatni. A uwierzcie mi, nie trzeba być wariatem, żeby dokonać pewnych inkryminowanych czynów. Czasami
to
wystarczy tylko impuls.
Ale to chyba prokuratora się tym
zajmuje. No mam nadzieję, że impuls, żeby doszło naprawdę do nieszczęścia. Jeżeli chodzi o samych mieszkańców, ja cały czas podtrzymuję swoje stanowisko, które wyraziłem podczas tej sesji Rady Miasta, o której wcześniej wspominałem. To jest grzech zaniechania ze strony spółdzielni mieszkaniowej. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy, w mojej ocenie, nie ma możliwości odkręcenia tego, co się wydarzyło.
To powinna się spółdzielnia martwić i coś zrobić.
Niech spółdzielnia się tłumaczy, tak? Na dzień dzisiejszy moim zdaniem sprawa jest zamknięta, a ten proces inwestycyjny dobiegnie końca. Mówię i apeluję, szukajcie rozwiązań, które pozwolą zastosować ograniczenie emisji, jeżeli takowe w ogóle powstaną przy tej stacji benzynowej. Na przykład ekrany dźwiękochłonne, tudzież wyższe nasadzenia, które mogłyby ograniczyć hałas, czy jakiekolwiek inne emisje, jeżeli się pojawią w ogóle.
Radosław Wrólewski.
Ja myślę, że też to trzeba troszeczkę tak studzić te emocje. Zgadzam się, że nasi niektórzy koledzy radni powinni też to wziąć do siebie, że nie wolno tak postępować. Powiem tak, nie wolno grać nastrojami ludzi, po prostu. Z drugiej strony, ja myślę też ciągle pytanie tutaj stawiamy, co powinno miasto. Ale przepraszam, no miasto swoją rolę wykonało. Ale też pamiętajmy, że jest przedsiębiorca, który tą stację stawia. On odpowiada za to, co tam się będzie działo. A zatem być może też tak, że również tutaj ja apeluję do przedsiębiorcy, do właściciela tej stacji, żeby on też podjął dialog, rozmowy z mieszkańcami i przede wszystkim zaczął im tłumaczyć, że ta stacja, jeśli już, nie będzie stanowić żadnego bezpośredniego zagrożenia dla nich jako mieszkańców.
Ja pytam, dlaczego miasto? Bo miasto to nie jest tak, że to jest jedyna sytuacja tego typu. Mieliśmy kilka na przestrzeni ostatnich lat i miasto powinno być uczulone. Stacja paliw blisko bloków i się lampka zapala.
Mówiłem o tym również u pana kiedyś tutaj też w tym programie właśnie, że rzeczywiście zabrakło jak gdyby takiej wyobraźni, czy podobne sytuacje mogą gdzieś zdarzyć się w przyszłości, ale nie jesteśmy do końca tego w stanie przewidzieć. Natomiast powiem tak, gdybym też był mieszkańcem, parę razy byłem na tym miejscu, o różnych godzinach, dnia, wieczora i nocy. Tam też jest duży parking. No tak jak to tam też ten hałas, spaliny z powodu tego dużego parkingu, który jest przy tym sklepie, też są. Natomiast mówię, apeluję również do przedsiębiorcy, który jest właścicielem tego sklepu i tej stacji, żeby również podjął dialog z mieszkańcami i pokazał im, że nie będzie to stanowić, jeżeli już, żadnego zagrożenia dla ich życia, bezpieczeństwa, dla ich bloków, mieszkań i tak dalej. Miasto według mnie z punktu widzenia formalno-prawnego, co mogło zrobić, zrobiło. Też jest kwestia spółdzielni, też powinna tłumaczyć, też powinna się w tym momencie raczej zainteresować właśnie jak dojść do porozumienia z przedsiębiorcą po to, żeby w tym momencie zadbać o jeszcze większe środki bezpieczeństwa.
Tylko też a propos spotkania z mieszkańcami, bo zdaje się, że w pewnym momencie usłyszeliśmy, że będzie spotkanie i coś na tym spotkaniu padnie, natomiast mieszkańcy pewnie przyszli z jakimiś oczekiwaniami, a padło, że my działaliśmy zgodnie z prawem i nic nie da się zrobić. To też może rozgrzało trochę na nastroje mieszkańców. Ostatnie zdanie, Sebastian Bielkowski.
Czy to mistrzostwo świata pana radnego Wróblewskiego z Platformy Obywatelskiej, który mówi, nie grajmy nastrojami ludźmi, a jako strajkujący nauczyciel pozwala, żeby jego koledzy strajkujący totalnie grali nastrojami rodziców i dzieci. No cudowne. Ale wracając do tematu.
Dobrze, nie będę używał
pana metod i krytykował pana przemyśleń. Pan by się do, po prostu tego odniósł, że w momencie, gdy jeden radny z Prawa i Sprawiedliwości ocenia prezydenta, bo to jest polityk, prezydent i radny jest też politykiem, ocenia go i łączyć to z tym, że ktoś, kto zieje nienawiścią, dzięki tej wypowiedzi zieje tą nienawiścią, no to okej, jest to nadinterpretacja. Wtedy można przykopać, ale jak rodzice i dzieci kosztem właśnie nieetycznych zachowań części nauczycieli strajkujących cierpią, to wszystko jest w porządku i to nie jest granie nastrojami ludzi. Oczywiście ja nie wiem do końca, czy te decyzje zostały podjęte prawnie. Są od tego odpowiednie instytucje. Wiem, że sprawa chyba jest zgłoszona do prokuratury. Prokuratura to zbada. Nie wiem, czy jeszcze inne organa będą to badać. Więc na dzisiaj stwierdzenie, że wszystko zostało zgodnie z podjęte z prawem, nie jestem przekonany, ale możliwe, że rzeczywiście tak jest. No i jest to rzeczywiście konflikt, który trudno jest rozstrzygnąć, bo jeśli potwierdzi się to, że to jest zgodnie z przepisami prawa, no to pewnie ta stacja powstanie i część mieszkańców będzie niezadowolona. Może z czasem dojdą też do wniosku, że ta stacja rzeczywiście nie powoduje żadnych problemów, a wręcz dla części mieszkańców jest przydatna ze względu na to, że można taniej zatankować. Ale mówię, no zawsze są dwie strony konfliktu i w momencie, gdy to się okaże, że jest zgodnie z przepisami prawa, ciężko będzie jedną część konfliktu mieszkańców jakby zaspokoić w ich roszczeniach.
Patryk Broszko na koniec.
ad vocem do pana przewodniczącego Pieńkowskiego. Nie powiedziałem, że wprost takie wyartykułowanie może odnieść się do zachowania i tych gruźb karalnych, tylko powiedziałem, że może przyczynić się do tego. I my jako radni miasta powinniśmy powstrzymywać się od tak mocnych słów. I wierzę w to, i nie będę już kontynuował tego tematu, wierzę w mądrość, inteligencję moich kolegów radnych, że tak właśnie się stanie. Bo doskonale wiemy, jakie tragedie mogą spowodować takie sytuacje.
Na koniec taka luźna uwaga. Czy panowie ostatnio jechaliście ulicą Walczaka koło tego wieżowca, który był od jakiegoś czasu remontowany?
Powiem więcej, nawet byłem w tym wieżowcu.
No, mnie akurat wygląd tego wieżowca ostatnio mnie bardzo zaskoczył. Bo
pozytywnie?
Pozytywnie, bo super. Przedsiębiorcy udało się zrobić coś z ruiny.
Super.
I a propos właśnie centrum Gorzowa i przemysłówki, bo miasto szuka firmy, która wyremontuje te piętra tej przemysłówki. Ja pesymistycznie podchodziłem do tego, że może się nie uda tego budynku coś innego zrobić. Tutaj zobaczyłem, że podobny budynek przecież przy Walczaka. Bardzo ładnie udało się wyremontować.
Jest tylko jedna różnica, panie... Tak, pan przewodniczący?
Dobrze, ostatnie zdanie.
Ten przedsiębiorca robi to własnym sumptem, własnym zasobem ludzkim, ponieważ ten przedsiębiorca działa w branży budowlanej. I to jest ta różnica.
Ale trochę się pochwalę na koniec. Niedługo otwieramy też wyremontowaną kolejną ruinę przy Myśliborskiej. Nie z własnym sumptem, ale sumptem państwowych pieniędzy publicznych. Ale kolejna ruina w Gorzowie, czyli budynek przy Myśliborskiej. Ostatni już, z tego co wiem, będzie wyremontowany, otwarty i tam będzie nowa siedziba Krajowego Ośrodka
Wsparcia. Jakby tak przemysłówka miała wyglądać
jeszcze,
w centrum, jak ta przy Walczaka,
jeszcze jedno zdanie, panie redaktorze.
Jeszcze jedna szpila.
Okazuje się, że w tym budynku, po tym byłym stylonie, nowo wyremontowany, nie ma już wolnych miejsc, jeżeli chodzi o dzierżawę powierzchni. Tak. Więc to jest sygnał dla potencjalnych przedsiębiorców, którzy mogliby kiedyś nabyć inne ruiny na terenie miasta Gorzowa, wyremontować.
I mniej ruin, tym lepiej dla Gorzowa.
I dobrze spieniężyć.
I tym optymistycznym akcentem kończymy nasz program, naszą audycję. Patryk Broszko, Gorzów Plus.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Radosław Wróblewski, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję ślicznie.
I Sebastian Pińkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Marcin Sasin, dziękuję za uwagę.
A i wszystkiego dobrego na święta, jeżeli byśmy się nie słyszeli.
No właśnie. A właśnie, bo to będzie sobota. Wszystkiego dobrego na święta.
Przyłączamy.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.